Halo, halo, halo.
Raz, dwa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry, drodzy słuchacze. Witamy was serdecznie w kolejnym już odcinku audycji internetowy Magiczny Podcast, w którym dzisiaj przywitają was
Król Maciej
oraz Jędrzej Waberski.
Dalej jesteśmy w szampańskich wakacyjnych nastrojach.
Tak, więc
mógł nam to wybaczyć.
Tak, więc dalej będzie fan i będzie taka luźna atmosfera, aczkolwiek nie zwalniamy tempa i kontrowersji oczywiście będzie co niemiara, jak zawsze, klasycznie.
Dzisiaj będzie bardzo kontrowersyjnie, także...
Tak, jeśli sprawdzicie, taki jest słownik synonimy.net i tam jak piszecie kontrowersje, to pierwsze hasło synonimiczne to jest internetowy magiczny podcast generalnie.
Tak, znaczy teraz jest taka moda w internecie, że się pisze TW, trigger warning.
To powinniśmy dawać przed każdym odcinkiem.
Więc ten odcinek ma posiada mocne TW. Tak. A będziemy dzisiaj mówić, tak składając homaż do filmu Magiczne zwierzęta i jak je znaleźć. Mamy odcinek pod tytułem Najpopularniejsze triki i czemu nie powinieneś ich robić. Oczywiście będziemy też mówić, dlaczego te triki są fajne i dlaczego możesz je robić. I to nie jest jakiś imperatyw kategoryczny, w którym zakazujemy ci je robić.
No ale wiesz, sam wiesz.
Sam wiesz. Wiesz jak to jest, wiesz jak to jest, nie?
Tak.
Ale do brzegu.
Do brzegu.
Mówiąc najpopularniejsze triki, jest to całkowicie subiektywna lista efektów, które w naszym kraju są szalenie popularne. Do tego stopnia popularne, że możemy śmiało założyć, że jeżeli idziemy na występ magika, zrobi on przynajmniej kilka z listy, o której będziemy dzisiaj mówić.
Tak, myślę, że można by nawet zrobić takie bingo.
Tak.
Występ polskiego magika i skreślać te wszystkie pozycje. Także to myślę, że tu warto zaznaczyć, że faktycznie będziemy mówić tutaj o takich, powiedzmy, standardowych pokazach, które można napotkać w naszym kraju i gdzieś tam przez lata zaobserwowaliśmy, że po prostu pewne wzorce się powtarzają i spora ilość magików robi podobne rzeczy, można delikatnie tak to ująć?
Tak.
Tak, także stwierdziliśmy, że o kilku z nich chcielibyśmy trochę opowiedzieć, bo jest duża szansa, że jeśli ktoś z was, na przykład naszych słuchaczy, laików, był kiedyś na występie polskiego magika, to widział przynajmniej jedną z tych rzeczy. I tak, i to jest dość takie popularne, powszechne.
Tak, jeszcze jeden malutki disclaimerek na początek. A to nie oznacza, że te efekty są złe. I to nie oznacza, że w innych dziedzinach sztuki tego typu klasyki bądź standardy, jak to ładniej się mówi, na przykład w jazzie, nie są wykorzystywane. Bo jeżeli ktoś jest malarzem, to raczej ma w swoim dorobku dom stojący na jakimś polu. Każdy malarz maluje domek stojący na jakimś polu. Każdy portretista ma jakiś portret swój w ciemnym wnętrzu z pędzlem i zadumaną miną. Tego typu standardy występują w każdej sztuce. I to nie jest tak, że powinieneś ich unikać, ale z całą pewnością jest to tak, że jeżeli będziesz człowiekiem, który gra tylko standardy, to nigdy nie znajdziesz swojej drogi, nigdy nie będziesz umiał siebie wyrazić.
Mocne. To na tym powinniśmy skończyć odcinek.
I to by było na tyle. Dziękuję wam za uwagę.
Co by tu rzec więcej? Chcielibyśmy jeszcze podzielić się z wami jakimiś jaskrawymi przykładami, żebyście konkretnie wiedzieli, o czym mówimy, bo... Tak, póki co to jest zrzucanie ogólnikami i wiecie, tak. Przytoczymy tutaj konkrety.
Dobra, no to zaczynamy. Pierwszym przykładem efektu, który sięga każdy magik, jest Professor's Nightmare.
Professor's Nightmare jest to jeden z klasycznych efektów linowych, czy też z linami, gdzie w skrócie opisując, na czym polega ten efekt, iluzjonista prezentuje liny o trzech różnych długościach, po czym robi swoje łasia-siasia, czary-mary i nagle wszystkie trzy liny mają taką samą długość. To jest tak dość, powiedziałbym, niesamowitym efektem, zwłaszcza, że wszystkie liny widzowie sprawdzają przed rozpoczęciem pokazu i potem liny są jednakowej długości, po czym na komendę iluzjonisty znowu mogą wrócić do pierwotnej długości.
Tak, efekt ten, mimo że wydaje się stary jak świat, nie jest tak stary, jak mogłoby się wydawać. Został niejako wynaleziony przez Boba Carvera w 1957 roku. więc nie ma nawet 100 lat. Jest zasadniczo młodym efektem i dzięki temu, że jest relatywnie prosty motorycznie, zawładnął umysłami wielu, wielu iluzjonistów.
Jest prosty motorycznie, a jednocześnie powiedziałbym, że jest taki unikatowy pod tym względem, że ciężko byłoby go przełożyć na inny rekwizyt. To znaczy, tak jak na przykład niektóre efekty można żonglować rekwizytami, to znaczy na przykład efekt magiczny polegający na tym, że no nie wiem, niszczymy coś i scalamy, przykładowo możemy zniszczyć i scalić kartę albo nitkę pociąć na kawałki i scalić. Tak tutaj mamy obiekty o różnych wymiarach i potem zmieniamy wymiary danych obiektów kilkukrotnie. I myślę, że to jest takie troszeczkę trudne do odwzorowania na przykład na innym rekwizycie, więc to jest też takie dość unikatowe.
Tak, liny są też dosyć tanim rekwizytem w porównaniu do wielu innych rekwizytów, którymi zwykliśmy się posługiwać, co też przesądza o dostępności tego, więc jeżeli jakiś iluzjonista zaczyna i składa swoje pierwsze show, czy to sceniczne, choć ja kiedy wykonywałem ten efekt, zaczynałem go robić najpierw z bliska.
O!
Nosiłem ze sobą te liny.
Ciekawe.
No, śmiesznie było. To bardzo łatwo jest nauczyć się tego efektu i zacząć go wykonywać. I w tym miejscu chciałbym zaznaczyć, że to nie oznacza, że powinieneś odrzucić wszystkie efekty z linami. Nie, nie, nie. Liny to jest naprawdę nieprzebrany temat, który troszeczkę podupadł, przygnieciony popularnością szkolenia pana Sandersa.
Mhm. Fiber Optics.
Tak, tak, i Daryla. I wszyscy właśnie tak orbitują w stronę tych Profesor z Nightmare i tak lecą w to i się klinują na tym, a z linami można zrobić znacznie, znacznie więcej.
Tak, jak choćby klasyk też od rozpopularyzowany przez Davida Williamsona, czyli Ring and Rope.
Na przykład. Ja tutaj nie zamierzam bawić się w jakieś Himalaje hipokryzji, bo sam w moim programie scenicznym wykorzystuję Profesor z Nightmare, tylko że mój Profesor z Nightmare jest czymś troszeczkę innym niż klasyczny efekt. Wykorzystuje znacznie więcej lin, wykorzystuje wiele zasad mentalistycznych, które...
To jest abstrakcyjne, ale... Tak.
Tak, nigdy nie zapomnę rozradowanej miny Serena, jak pierwszy raz widział to moje wykonanie tych lin, bo mówił, co ty tam zrobiłeś w ogóle? No. I do tego też cię zachęcam. Jeżeli już chcesz robić ten Profesor Nightmare, to znajdź swoją drogę. Znajdź dodatkowe elementy, które możesz dodać, albo znajdź elementy, które możesz odjąć. Znajdź jakąś swoją postać, znajdź swoją osobowość. I nie rób tego tak jak każdy, bo możesz być pewien, że jeżeli twój widz widział jakiegoś magika, to widział już tą klasyczną wersję Profesor z Nightmare.
Tak, bo tu nawet nie chodzi też o samą chronologię czy choreografię, tylko również o sposób prezentowania, czy nawet to, co iluzjonista mówi. No bo też nie oszukujmy się, zdarzyło nam się widzieć niejednokrotnie, że iluzjonista prezentując ten klasyczny efekt po prostu mówił to samo co jego koledzy, używając dokładnie tych samych żartów i tych samych wstawek w tych samych miejscach. Także no to jest po prostu jak kopia 1:1, a tak jak Maciej mówi, jeśli siądziesz na przykład, weźmiesz ten efekt i spróbujesz z nim zrobić coś po swojemu, pomyślisz co ci się w nim nie podoba, co ci się podoba właśnie, co odjąć, co dodać, to może wyjść z tego coś naprawdę fajnego, ciekawego i przede wszystkim oryginalnego.
Tak, i to wyróżnia Profesor Nightmare wśród wszystkich innych efektów, które przygotowaliśmy, bo ten efekt nie zamyka cię na jedną prezentację, na jeden fenomen. Profesor Nightmare może stać się płótnem, którym będziesz mógł wyrazić absolutnie wszystko. W przeciwieństwie do w zasadzie każdego kolejnego rekwizytu, który zamierzamy dzisiaj omówić.
Czyli na przykład...
Omnidek.
Czy ja mam powiedzieć, co to jest?
Powiedz, ja posłucham.
Tak sobie pomyślałem, że możemy tutaj zepsuć niespodziankę niektórym, ale w sumie to no i tak...
Każdy magik to robi i wszyscy już to widzieli.
No tak, więc w dużym skrócie Omnidek jest to taka przezroczysta bryłka udająca talię kart, czy też wyglądająca jak talia kart, czy też pudełko po talii kart, a jest to po prostu przezroczysta bryłka i no jest to prezentowane zazwyczaj, bardzo często, zawsze, jako zniknięcie talii kart, gdyż magik zazwyczaj mówi, no czy zdziwiłbyś się drogi widzu, gdybym sprawił, żeby talia kart w twoich dłoniach zniknęła. I widz mówi, no bardzo, zwłaszcza, że tam czuję, że coś trzymam. I wtedy magik robi pstryku pstryk Widz i mówi, karty już zniknęły, a widz mówi, nie, nadal czuję te karty, które są w mojej dłoni. A magik mówi, nie, 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 naprawdę karty już zniknęły. I widz się i tak się kłócą przez 10 minut, wiecie, drama. Po czym
kończą na Fame MMA.
Widzimy się w oktagonie. Po czym iluzjonista w końcu mówi, no dobrze, to otwórz swoje dłonie. I wtedy widz ku wielkiemu zaskoczeniu odkrywa, że ma tam bryłkę z plexiglasu.
No.
I tak, czyli karty, powiedzmy, w cudzysłowie zniknęły. Tak, także tak wygląda taki standardowy efekt w standardowo polskiej prezentacji. A można z tym być może zrobić coś więcej.
Znaczy z Omnidekiem można zrobić bardzo, bardzo dużo efektów. Widziałem fajne zastosowania Omnideka, które można było osiągnąć dzięki temu, że wkładało się go do pudełka po kartach i to pudełko dzięki temu zyskiwało inne właściwości, mimo że pozornie było puste. A z Omnidekiem można zrobić bardzo, bardzo, naprawdę bardzo wiele rzeczy, ale większość z nas, magików, robi ten jeden jeszcze efekt, w którym karty w cudzysłowie znikają w rękach widza. Swoją drogą, jeżeli to już bardzo chcesz robić i nas nie słuchasz, to one nie znikają, one się transformują, ok? Zniknięcie działa troszeczkę inaczej.
Hello.
Hello.
Ogarnij się.
Przypomnij sobie swoje pieniądze z komunii. One zniknęły. To znaczy, że nie zmieniły się w kawałki plastiku. Ich po prostu nie było, ich dalej nie ma. Więc no nie zmieniły się w Omni pieniądze, tak? To jest co innego. Pieniądze z komunii. Tak. Swoją drogą ciekawostka jest taka, że polska prezentacja Omnideka jest trochę inna. Polska sztampowa prezentacja Omnideka jest trochę inna od amerykańskiej czy angielskiej sztampowej prezentacji Omnideka. Tutaj mamy swoją własną szkołę z dumą i wszyscy kopiujemy jeden efekt, podczas gdy ludzie na zachodzie kopiują wszyscy ten sam inny efekt.
O.
Mimo, że jest bardzo podobny. Są drobne różnice, nie będę wchodził w szczegóły.
Hmm.
Ale wszyscy Polacy wykonują ten sam Omnidek, który jest troszeczkę inny od tego Omnideka, który wykonują wszyscy za granicą.
Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina.
Kopiuj i wklej, chłopak. Co? No. Znaczy Omnidek jest efektem starym. Tak naprawdę pierwszym protoplastą, pomysłodawcą Omnideka był Paul Harris, który miał tą talię kart taką zbitą gwoździami, potem Jay Sankey na tym pracował, ale Omnideka w tej współczesnej formie rozpropagował bardzo mocno Sean Farquhar. I do niego też należą prawa, więc jeżeli pracujesz na chińskiej podróbce, a wiem, że tak robisz, to wstydź się, bo pieniążki za to powinny trafić do pana Seana Farquhara, a nie trafiły dzięki twojemu podejściu.
Tak, dlatego ja też właśnie chciałbym tutaj tylko podkreślić to, co ty wspomniałeś, że to jakby geneza tego pomysłu była taka, że po prostu była to sklejona talia kart. Obiekt jakby się transformował, czy też karty magicznie się sklejały, a potem ktoś po prostu wymyślił, właśnie chyba tak mówisz, że to pan Sean Farquhar był, żeby zamieniły się w taką przezroczystą bryłkę. I no teraz te pomysły już naprawdę wyewoluowały w bardzo dziwne kierunki, bo nawet nie wiem, czy ty widziałeś, Macieju, zakładam, że tak, ale powiem o tym jeszcze naszym słuchaczom, że magicy...
To ja też posłucham.
No, że tak, słuchaj, uwaga, że... Jakiś magik wymyślił, żeby zamieniać karty w rękach widza w bryłkę wypełnioną wodą, w której pływa złota rybka?
Tak. Znam osoby w Polsce, które to robiły.
Aha, okej. Ale pytanie, w sensie mi się nasuwało, po jakim czasie ta złota rybka zdycha, bo tam nie ma jak jej chyba pokarmu
wsypać. A to potem ją wyciągasz i dajesz do akwarium, albo aha, w sumie złote rybki tak są tanie, więc...
Ojej.
No nie jest to zbyt humanitarne. Znaczy istnieją też omnideki, w których masz skorpiony, zatopione pająki, co już zupełnie odchodzi od tej idei tego, czym to było. I co ciekawe, to nie dodaje oryginalności temu efektowi.
No tak. Stawiamy już na takie, nie wiem, gadżeciarstwo, czy tam też, nie wiem jak to nazwać, chyba że ktoś robi efekt, że zamienia tą bryłkę w rękach widza, jednocześnie wkładając do jednej swojej dłoni skorpiona i ten skorpion znika z jego ręki i się pojawia w tej bryłce zamkniętej w czyichś dłoniach.
No i to by było już coś więcej. Nie?
I to już by było coś więcej.
Ale jak widzicie, słuchacze, co zrobił teraz Jędrzej już próbuje dodać trochę oryginalności temu efektowi. Mimo, że sam Omnidek sam w sobie jest bardzo takim blokującym efektem, bo on się zamyka w tym fenomenie, że karty znikną, czy też transformują się w rękach widza i tyle, i co dalej, i to nie ma sensu za bardzo. Ja wiem, że to szokuje widzów, wiem, że to jest relatywnie łatwe również do zrobienia, ale Robi to każdy magik.
Ale ja tylko chciałbym dodać, że myślę, że tutaj bardzo cenne jest takie spojrzenie, jak to mówią, spoza pudełka. I nie będę się wdawał w szczegóły, ale tak tylko przytoczę jako taki mały przykład, że na przykład jeden iluzjonista skorzystał z właściwości Omnideka, by stworzyć efekt pseudohipnozy, że widzowi wydawało się, że może widzieć przez talię. I nie będę tutaj więcej mówił, ale... Pomysłów generalnie można z tego wyciągnąć o wiele więcej, niż się pozornie wydaje.
Tak, istnieją naprawdę wspaniałe pomysły na wykorzystanie Omnideka. Jesteś w stanie zwiększyć hipnotycznie ciężar pustego pozornie pudełka kart. A w Chicago Magic Lounge ten efekt robi furorę. Jest bardzo dużo rzeczy, ale większość z nas jednak robi jedną rzecz. Te karty ładują w rękę widza i te karty znikają, czy też transformują się. I jeżeli chciałbyś być choć trochę oryginalny, to nie rób tego efektu.
No, nie rób, albo przekształć go tak, że nie będzie przypominał tego standardowego polskiego klasyka.
Tak. Równie standardowego jak kolejny efekt, o którym będziemy mówić, czyli gąbczaki.
O, gąbczaki, a to ja zawsze się śmieję, że ten... Wszyscy mnie pytają zawsze, aha, pan ma te śmieszne kuleczki?
Znaczy, z gąbczakami jest bardzo ciekawa rzecz, która mnie zawsze uderza. Że jak rozmawiasz z laikiem i wyciągasz karty, to widz mówi, ja to znam, bo dla niego karty są synonimem jednego efektu, który ktoś mu kiedyś pokazał.
Tak, wybierz kartę, o i teraz pan ją znajdzie.
Tak, i my magicy zwykliśmy się śmiać z tych laików, och biedni głupcy, z kartami można zrobić tyle wspaniałych efektów. Ale kiedy magik wyciąga gąbczaki i robi tą jedną konkretną rutynę gąbczakową, którą robią wszyscy, to dla nich nazwa gąbczaki jest synonimem tej rutyny. Co jest troszeczkę żałosne, bo gąbczaki to nie jest nazwa rutyny. Gąbczaki to jest nazwa rekwizytu, którym można zrobić absurdalnie wiele rzeczy. A jednak wszyscy robią, o, piłeczka tutaj, teraz zamieniły się miejscami, wróciły z powrotem, a teraz aż ta zniknęła, pojawiła się w tej ręce, teraz masz tutaj, ha, a teraz masz trzy, o, finał.
Tak, tak, no generalnie powiem tak, istniały już różne pomysły na innowacje przy użyciu tych gąbeczkowych rekwizytów, zwłaszcza... No, myślę, że poza tą jedną standardową rutyną w Polsce był popularny taki pewien rekwizyt z gąbki, który czasem pojawiał się na finał.
Przypominał armatę.
Przypominał armatę, tudzież rakietę, tudzież, nie wiem, może nie brudnijmy, ale tak, myślę, że to była taka jedyna w sumie alternatywa, jaką widziałem w Polsce, ale też była dość mocno rozpowszechniona.
Ale to był zasadniczo dalej ten sam efekt, tak? No, piłeczka, tak. Tylko że zamiast dwie piłeczki pojawiała się w ręce armata.
Armata, tak, co też było dziwne, no ale no dobrze, no co kto lubi. Natomiast to było też dość popularne, oklepane i nie zawsze wysmakowane, zwłaszcza, że czasami ktoś, nie wiem, robił pokaz dla dzieci i gdzieś ta armata się przewijała, co było dość niefortunne, powiedziałbym.
Przez to takie nasze podejście, że gąbczaki to jest nazwa nie tyle rekwizytu, mimo że to jest nazwa rekwizytu, co tego efektu, bardzo wszyscy skostnieliśmy. Jeżeli ktoś sięga po gąbczaki, to robi dokładnie tą rutynę.
Tak, potwierdzam.
I to jest smutne i tego nie powinieneś robić. Oczywiście każdy z nas, zarówno ja, jak i Jędrzej, czasem tam jakiegoś gąbczaka weźmiemy w ręce. Szczególnie jak na występie przypamięta się jakieś dziecko.
No tak.
Bo ja na przykład robię gąbczaki tylko dla dzieciaków. I czułbym się głupio, robiąc gąbczaki dla dorosłych.
Chociaż mnie to właśnie czasami rozbraja, że niektórzy dorośli mówią, o, ja pamiętam, a ma pan te piłeczki, ja bym chciał to zobaczyć. To nie wiem, coś w tym jest takiego, że ludzie to pamiętają, nawet jeśli właśnie już nie są dziećmi.
Tak, ale jeżeli chciałbyś robić gąbczaki dla dorosłych, jeżeli chciałbyś robić gąbczaki kreatywnie, to poszerz swoje horyzonty, bo to, co zrobił Tom Stone z gąbczakami, ten jego efekt, w którym te piłeczki pojawiają się pod wazą, a potem wybucha ta waza gąbczakami, a Jeff McBride również ma rewelacyjny efekt z gąbczakami, też kończący się erupcją miliardów gąbczaków.
Z tego, co pamiętam, to też jak byliśmy kiedyś na Blackpool Magic Convention, Mario Lopez miał jakąś taką bardzo ciekawą, oderwaną rutynę z gąbczakami, która w ogóle mnie zaskoczyła. A no, ale to
Hector
Mario
Mancha
Lopez.
Też chyba wtedy robił coś z gąbczakami takiego możliwe. Odjechanego zupełnie. I co nie zakładało tego, że widz wyciąga rękę, zaciska dwie piłeczki w ręce i jedna przenosi się do drugiej. To jest rekwizyt, który ma ciekawe właściwości. Możesz go łatwo kompresować, może być w różnych kolorach, różnych kształtach. Masz naprawdę, ale naprawdę wiele możliwości, nie ogranicza się do tego, co robi każdy magik.
Tak, a na przykład jeśli sobie wybierzesz podkład dźwiękowy i puścisz piosenkę otwierającą serial Pokémon, to można z gąbczakami naprawdę zrobić ciekawe rzeczy, korzystając zwłaszcza z gąbczaków różnych kolorów.
Tak, w dawnych czasach nie znałem jeszcze Jędrzeja. I miałem przyjemność sędziować w konkursie iluzjonistycznym razem z Aleksandrem Dumałą i Sławkiem Kowalskim. I taki młody iluzjonista Jędrzej nagrał w swoim pokoju w kraciastej koszuli efekt z gąbczakami do piosenki Pokémonów, gdzie tam śpiewał i te gąbczaki były pokebolami i tam zmieniały kolory i robił różne fajne rzeczy. I ja wtedy jeszcze Jędrzeja nie znałem, ale już wtedy zacząłem go szanować.
Tak, nie, to jakby, że tak, jak wspominam, cały udział w tym konkursie swój to nie był zbyt przebojowy i taki no wow, ale jeśli chodzi o tą rutynę gąbczakowo-pokemonową, to myślę, że to jest jedno z moich największych życiowych dokonań. I no
ja
tego...
potwierdzam, bo w kolejnej rundzie cię chyba ostrzeliłem z tego, co pamiętam.
Tak, mogło być. Mogło
ale w tej
być.
Miałeś maks punktów.
Tak, tak. Jakby zużyłem całą swoją kreatywność na tą rutynę, także tak, potem to już było tylko gorzej. Ale to był tak, to był taki wow, przebłysk. Nie, no generalnie jakby myślę, że można po prostu pokombinować, przysiąść. Właśnie gąbczaki są w różnych kolorach, o czym niektórzy zapominają i no można naprawdę robić z nimi różne dziwne cuda.
Jeden nasz znajomy iluzjonista teraz dokonał dużego zakupu gąbczaków. Kupił tam gąbczaki za parę tysięcy złotych w różnych kształtach i kolorach. I to nie jest jakieś super osiągnięcie. Super ciekawą rzeczą, dlaczego o tym mówię, jest to, jak w wielu magikach budzi to kontrowersje, jak można wydać tyle na gąbczaki. Bo dla tych ludzi gąbczaki to jest to jedna nieszczęsna rzecz, w którym piłeczka przenosi się z ręki do drugiej.
I taki klasyczny zestaw czterech piłeczek.
Tak, ale to jest tak samo, jakby dla ciebie karty były synonimem 21 card trick.
No tak.
No wstydź się, no. No.
Tak, tak. Także gąbczaki są bardzo fajną rzeczą, no zwłaszcza tutaj dla najmłodszych. Dzieciaki szaleją i uwielbiają. No, ale można z nimi pomyśleć, pokombinować coś, porobić więcej. Także...
A skoro można, to powinieneś.
Tak.
Kolejnym efektem, który robi każdy magik w Polsce, a no może nie każdy, akurat tego nie robi każdy.
Co drugi?
No, co drugi, co trzeci, to jest pojawienie banknotu w owocu, konkretnie w cytrynie.
Kurczę, to chyba jest taki no dość bardzo popularny efekt.
Tak, jest to straszliwie popularny efekt, który ja osobiście mam z nim taką love-hate relationship, bo z jednej strony jest bardzo mocny, zrobiony dobrze, potrafi zostawić w widzach bardzo trwałe wrażenie, a z drugiej strony przez jego popularność nie jest w ogóle wyjątkowy. I sam ten fenomen banknotu, który pojawia się w owocu czy w miejscu, które jest nietypowe, blokuje się na tym jednym fenomenie. Nie jesteś w stanie zrobić z banknotem w cytrynie nic więcej niż pojawić banknot w cytrynie. Ja wiem, że ty, Jędrzej, masz swoje wersje, gdzie tam się dzieje więcej, tam tych owoców u ciebie są...
U mnie są dokładnie, ja jestem fanem tutaj owocowych czwartków i tak dalej, więc u mnie jest większa pula owoców i tak dalej. Efekt jakby jest no, dokładnie ten sam, ale sposób, w jaki go przedstawiam, że tak powiem, angażuje widza w troszeczkę inne działania, powiedzmy. I no po prostu nie chciałem robić tego jak każdy i stwierdziłem, że zrobię z tego konkurs, loterię. Także tak, ten efekt, no nie chcę tu się wgłębiać w szczegóły, ale wiadomo, jest zaserwowany w zupełnie inny sposób i myślę, że też widzowie się do końca nie spodziewają, kiedy wyjmuję tego ostatniego owocka, co tam się będzie działo. Chociaż czasami no, niektórzy podejrzewają, co się będzie działo.
Także... No i jest to problematyczny efekt, bo rzeczywiście on jest mocny i rzeczywiście można go zrobić na wiele różnych sposobów, ale zasadniczo, jeżeli inny magik zrobił ten sam efekt w inny sposób, którego finałem było banknot pojawiający się w cytrynie, jeżeli ty zrobisz swoją wersję, to dla widza będzie to dokładnie to samo.
Tak, w ostatecznym rozrachunku to ja tam się gimnastykuję i robię swoją prezentację, są te inne owoce zaangażowane, widz tam coś losuje i tak dalej, ale tak jak mówi Maciej, ten ostatni obraz jest taki, że faktycznie no, banknot wystaje z jakiegoś owoca, więc tak. Widz to mówi, a to już widziałem kiedyś, jak jakiś pan wyciągał stówkę z cytryny.
Tak, szczególnie, że stało się to popularne na tyle, że naprawdę ciężko jest przejść ulicą większego miasta i nie zobaczyć kogoś, kto na ulicy nie robi tego efektu. Więc oczywiście tutaj nie będziemy sugerować ci, że nie powinieneś nigdy robić tego efektu, bo jest to fajny efekt. Ale Chciałem cię zapewnić, że istnieje wiele równie mocnych i równie pięknych efektów, którym możesz poświęcić swój czas i swoją uwagę, nie sięgając po kliszę, która zamiast wyróżnić cię z tłumu, wtopi cię w niego jeszcze bardziej.
Tak, no ja na przykład tak jak tutaj Maciej wspomniał, mam tą swoją wersję z większą ilością owoców, a mam też drugą wersję, w której jest trochę inny owocek i trochę inne podejście i jakby całe ogranie tego efektu jest zupełnie inne. Oczywiście efekt końcowy jest no znowu ten sam, że banknot pojawia się w owocu, ale chciałem tylko powiedzieć jakby, że mam dwie różne wersje inne zupełnie od takiej standardowej polskiej wersji, więc tak jak tutaj namawiamy was przez cały odcinek, można zawsze poeksperymentować i spróbować wycisnąć z tego coś więcej, coś trochę innego, żeby choć w delikatnym stopniu to było oryginalne.
Szczególnie, że biorą w tym efekcie udział owoce, więc wyciskanie jest naturalną czynnością.
Tak, a jak to mówią, kiedy życie daje ci cytryny, sprawdź, czy nie ma w nich 100 zł.
Badumc. Kolejnym efektem, dla którego moim zdaniem nie ma ratunku, jest efekt, nie powiem, że stworzony, bo to nie jest tak naprawdę nic oryginalnego dla niego, ale rozpropagowany w stopniu szaleńczym wręcz przez Kierona.
Przez Kierona? Aha.
Tak. Bierze w nim udział papier, ogień i lizak.
I lizak, tak. Czy mam coś powiedzieć więcej? Myślę, że to wystarczy. To jest już tutaj nakreślony cały efekt. Nie, jeśli chodzi o ten efekt kieronowy, to magik bierze kawałek papierka, prosi kogoś, by zapalić zapalniczkę, wkłada ten papierek i nagle jest błysk, piu, 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 piu i co? Pojawia się lizaczek.
Tak, i potem magik jeszcze często rozdziela ten lizaczek na dwa lizaczki, daje dwa lizaczki i tyle. Jeżeli komuś się chce, to przynajmniej ten papierek bierze i tam mówi, że to jest moja chusteczka. Niektórzy mają te papierki specjalnie przygotowane, żeby dodać dodatkową warstwę prezentacyjną. A niektórzy po prostu mówią, mam tu taki specjalny papier, podpalę, bum i proszę, tu jest lizak. To już jest najmniejsza ten...
Zero wysiłku.
Ale tak jak mówiliśmy przy Bill to Lemon, przy banknocie w cytrynie czy innym owocku, ten efekt blokuje cię na jeden fenomen i przez to, że robi go każdy, to dzisiaj już podchodząc do widza z papierkiem, możesz widzieć, jak te psy Pawłowa, oni zaczynają się ślinić i czują smak lizaka. Ja myślę, że może się pokusić taki efekt, wyciągnąć serwetkę, wyciągnąć zapalniczkę i powiedzieć, jaki smak lizaka czują. I oni zaczną...
Coca-Cola. I wtedy boom i pojawia się Coca-Colowy lizak.
A ja dzisiaj... Znaczy nie pojawia się, bo nie musisz go nawet pojawiać.
No tak.
Bo to są psy Pawłowa już widzieli. No tak. Jak ktoś widział jednego magika, to już tyle. I to jest problem tego efektu, moim zdaniem.
No.
Bo robi go każdy. Motorycznie również jest... No, nawet nie relatywnie, on jest po prostu prostym efektem. Więc on niczego cię nie uczy. On po prostu, on nawet nie tworzy jakiejś magii dla widza, tylko po prostu oślepiasz ogniem, zaskakujesz go i pojawiasz kawałek no, słodycza. No spoko, ale stać cię na więcej. Słuchasz tego podcastu, więc wiem, że stać cię na więcej.
Tak, zaskoczenie to nie magia.
A jeżeli jesteś laikiem i magik wyciąga ten zapalniczkę i kawałek papierka, to spójrz mu w oczy i powiedz, stać cię na więcej. Ja wiem, że stać cię na więcej. I obserwuj, jak magik próbuje przetworzyć rzeczywistość na nowo.
I płacze, i ucieka.
Tak. Znaczy i wraca z dobrym efektem. Bo
chcę, nie, poczekaj, najpierw idzie do domu, zamyka się w swoich czterech ścianach, płacze nadal, potem zaczyna myśleć nad swoim życiem, potem wyrzuca wszystkie swoje rekwizyty, potem kupuje nowe rekwizyty, potem zamyka się na kolejne kilkanaście, kilkadziesiąt godzin i wymyśla autorski program magiczny.
Tak, a tam stoisz cały czas i czekasz i po chwili, znaczy po tych kilku latach on wraca i prezentuje ci coś, co jest warte twojej uwagi, twojego czekania. Bo magik, który dla ciebie występuje, ma w sobie wszystkie zasoby, żeby stworzyć coś niezwykłego. Więc strasznie smutne dla mnie jest to, jak wielu magików zamyka się w tym cholernym lizaku slash paperu. Swoją drogą ja o tym efekcie mówiłem na łamach tego podcastu już więcej niż dwa razy. I wyrażałem moją szczerą niechęć do tego konkretnego efektu.
Tak, także jak widzicie, do trzech razy sztuka, a Maciej już chyba dość tutaj powiedział i widać jasno, że go nie lubi. Czy został nam jeszcze, bo ja mam tutaj jeszcze taki pomysł, nie wiem czy o tym, czy to zanotowałeś, ale jest jeszcze jeden efekt, o który masz coś tam na liście?
Tak, mam jeszcze jeden efekt.
Bo ja mam jeszcze jeden pomysł na efekt, mogę ci powiedzieć.
Dajesz.
No bo jest taki efekt, w którym magik wchodzi na scenę, bierze jakąś ładną panią i wyciąga dwie chusty. Czy chcemy o tym mówić, czy już zapomnimy?
Nie, bo ja mam nadzieję, że tego efektu już nikt nie robi dzisiaj.
Ja też miałem taką nadzieję, ale powiem ci, że przewija mi się w internecie całkiem sporo zdjęć z pokazów polskich magików, gdzie widzę, że ten efekt chyba funkcjonuje i ma się dobrze, a pan Divernon w grobie się przewraca.
I pan, jakikolwiek pan, który ma rikcz, czyli tak, rozum i godność człowieka, również się przewraca. To Jędrzej powiedział o efekcie stanik z chust.
Tak, gdzie bije się w piersi od razu, bo młodzieńcem będąc i nie rozumiejąc totalnie niczego, też miałem ten rekwizyt i nawet wykonywałem ten efekt, także bije się w piersi. A potem zrozumiałem, tak, o co chodzi.
Znaczy straszne jest to, że ten efekt w swojej istocie nie jest niczym złym, bo 21st Century Silk nazywa się w oryginale ten efekt i tam nie zawiera to stanika, tylko zawiera po prostu jeszcze jedną chustkę, która znika, pojawia się. I te chustki mogą być upchane gdziekolwiek i niekoniecznie za dekoltem kobiety, którą molestujesz na scenie, tak, bo to jest molestowanie. A
masakra.
No, tylko że ja nie wiem, czy ten efekt pasuje nam do naszej klasyfikacji.
Czemu? Bo
to powinno być w najbardziej żałosnych i pogardygodnych efektach, jaki jakikolwiek magik mógłby odśmielić się wykonać.
No racja, a w sumie reszta z tych efektów niekoniecznie zasługuje na pogardę, tylko po prostu jest często robiona i nadużywana.
Tak, jest nadużywana, nie? Bo...
Ale faktycznie nie jest żałosnego dla pogardy. Ale wydaje mi się, że ten efekt jakoś tak, no nie wiem, on pewnie ewoluował z tego, że wywodził się z takich, no nie wiem, show kabaretowych, czy też klubów komediowych, gdzie było pewnie prezentowane jakieś wariety i to też był taki klimat, gdzie pewnie była łączona burleska z innymi rzeczami i myślę, że to mogło coś tutaj...
Tam, gdzie nagość i pewne podteksty były normalne. Bardziej normalne.
Tak.
Ale jeżeli robisz stanik z chust albo majtki z chust na małym dziecku,
to jest straszne.
A słyszałem historię, że dziecko się wstydzi i płacze, bo ktoś mu ukradł majteczki. To mam nadzieję, że on doniesie na tym na policję i powie, że magik ukradł mu majtki. I będziesz musiał wypić wino, które sobie naważyłeś.
Tak, także...
Nie, no to jest coś, o czym... Tak. Tak naprawdę moglibyśmy poświęcić temu efektowi cały odcinek i szukać eufemizmów dla brzydkich słów, które przychodzą nam do głowy.
Tak, i z tego co pamiętam, to właśnie była jakaś tam historyjka, że chyba Divernon to właśnie wykonał raz stanik z chust, otrzymał ogromne brawa, wszyscy byli zachwyceni, po czym wrócił do domu i już nigdy tego więcej nie wykonał, bo było mu po prostu żenująco źle.
Ale wystarczyło tego jednego wykonania i zobaczcie, Divernon już nie żyje.
Także...
No okay. Nie ma go już dzisiaj z nami, tak?
Tak, że...
A mógł nie wykonywać stanik z chust.
To jest jakiś znak, definitywnie.
Tak. Znaczy, bo mamy na liście jeszcze jeden efekt, który jest dobry i tak, jest nadużywany.
O.
I ten konkretny efekt jest nadużywany nie tylko w Polsce, ale jest nadużywany na całym nieszczęsnym świecie.
O.
Double cross. Czyli współczesna wariacja Ash in the Hand.
Mhm. No bo myślę, że w pewien sposób ten efekt jest taką trochę imitacją gąbczaków, bez gąbczaków, może bardziej takim, podobny efekt się dzieje i można go bardziej prezentować dla dorosłej widowni, plus wydaje się taki, no nie wiem, jeśli coś dzieje się w ręce widza, to jest naprawdę mocne, a ten efekt naprawdę też nie jest super wymagający, więc prostota tutaj myślę, że rządzi, a jeśli tak miałbym to tylko pokrótce zreferować, na czym polega efekt, to magik rysuje na swojej dłoni jakiś znaczek i ten znaczek przenosi się na rękę widza, którą on ma zaciśniętą, więc nie ma szans, żeby ten tam się znalazł.
Tak, i tak samo jak parę innych efektów, o których dzisiaj mówiliśmy, ten efekt zamyka się w jednym fenomenie. Kupujesz rekwizyt, który nie jest najtańszym rekwizytem. Mhm. Nie jest też najdroższym, ale no, kosztuje jakieś tam pieniądze. I możesz wykonywać jeden efekt, który zasadniczo istnieje w świadomości publicznej od bardzo dawna, a dodatkowo wykonuje go każdy magik w tym kraju.
Tak.
No poza mną w tym momencie, bo go nie wykonuję. Tutaj nie wspinam się na Himalaje hipokryzji, mówiąc, że nie dotykam tego efektu po tym, jak raz wykonywałem go na jednym evencie. Mhm. I wyszło bardzo super, no bo to jest naprawdę dobry efekt, mm-hmm, to jest mocne. Kopię jak muł pociągowy. Mm-hmm. Potem podszedł do mnie pan i powiedział, czy może mi coś pokazać. Taki starszy pan i zrobił mi to samo, tylko w wersji Ash in the Hand, tam z popielniczką i popiołem. I on mówił, no, że jego tego nauczył ktoś tam lata temu. A to był starszy pan. Ten stan, ten efekt, ten trik funkcjonuje od bardzo, bardzo dawna i w momencie, kiedy robi go każdy, on naprawdę nie jest niczym wyjątkowym. Nie jesteś w stanie wyrazić siebie nim.
Ja tutaj ten muszę przyznać, jako że Maciej się przyznał, że mi się czasami zdarza go zrobić, aczkolwiek też mam pewną wariację tego standardowego efektu, w sensie też nie robię go, powiedziałbym, tak jak jest zaprezentowane to na filmie instruktażowym i mam tam jakieś swoje detale, które robię, więc ja muszę przyznać, że robię ten efekt, ale w troszeczkę innej wersji niż standardowa.
Więc Double Cross jest kolejnym efektem, który, uwierz mi, jesteś w stanie lepiej ulokować swoje pieniądze i swój czas na trening, żeby znaleźć coś bardziej oryginalnego. Ale jeżeli słuchałeś dobrze naszego odcinka, zauważyłeś, że my również jesteśmy winni tego, co zarzucamy innym. My również wykonujemy te efekty. Tylko że to, co dodajemy za każdym razem, to jest: o, mam tutaj coś swojego, mam tu jakiś wariant, mam tu jakąś prezentację, tutaj dodałem do Linda Ninja Ploy, bo czemu by nie?
Hoi Principle.
Hoi Principle też się tam pojawia. A w każdym bądź razie, jeżeli już koniecznie chcesz wykonywać któryś z najpopularniejszych efektów, to pamiętaj o tym, jak bardzo on jest popularny. I myśl o tym, w jaki sposób możesz się wyróżnić, wykonując ten efekt. Bo w przypadku takiego Build to Lemon czy Double Crossa jest to trudne, ale nie jest to niemożliwe. W przypadku takiego Omnideka jest to bardzo trudne, ale ponownie nie jest to niemożliwe. Więc, a w przypadku gąbczaków czy lin, to już zupełnie, jesteś w stanie zrobić cokolwiek.
Zresztą, hej, jesteś iluzjonistą, nic dla ciebie nie powinno być niemożliwe.
Dokładnie, wyczaruj sobie ten lepszy.
Tak, także to, co chcieliśmy wam w sumie naświetlić, pokazać, uświadomić, już w sumie nie pierwszy raz, to fakt, że no warto pracować jakby nad swoją magią, a nie powielać jakieś uklepane schematy tylko dlatego, że działają i tylko dlatego, że są proste i nie wymagają od was wysiłku. Bo faktem bycie magikiem nie jest jakoś super skomplikowane, w sensie jeśli ktoś chce na tym tylko zarabiać, wystarczy, że się nauczysz jakiegoś efektu i będziesz go odgrywał. Będziesz takim zwykłym odtwarzaczem, czy też cover artist, jak to mówią, ale my chcemy tutaj propagować troszeczkę to jako dziedzinę sztuki, gdzie każdy w jakiś sposób jest artystą i przez to, co pokazuje, wyraża siebie. Także no troszeczkę z przykrością patrzy się na tych wykonawców, którzy jeden do jeden, kropka w kropkę prezentują identyczne rzeczy.
Tak, szczególnie, że patrzysz na tych ludzi, ja tak przynajmniej mam, patrzę na nich i widzę wspaniałych ludzi, którzy weszli na niezwykle barwną, ciekawą i rozwojową drogę, jaką jest magia. I ci ludzie okaleczają swojego ducha, okaleczają swoją kreatywność, zamykając je w czymś, co robią inni, dlatego że robią to inni. To jest takie uczucie, na zasadzie patrzysz i mówisz, kurczę, stać go na więcej, tak? On mógłby pobiec, gdyby tylko chciał, a nie czołgać się w błocie obok drogi.
No tak, że ty też myślę, że to jest właśnie coś takiego, że patrzysz na kogoś i widzisz, że jest w nim naprawdę duży potencjał, ale nie wiem, on po prostu wybrał tą prostszą, wygodniejszą drogę, czy też boi się wykonać ten skok wiary i spróbować czegoś swojego, a wie po prostu, że coś działa, no bo myślę, że to też jest właśnie taki problem w magii, że jest dużo efektów, które są w miarę proste do wykonania, nie wymagają za dużo technicznie, i po prostu wiadomo, że działają i są mocne same w sobie, bo po prostu fenomen jest mocny. Prezentując taki efekt, no okej, twoi widzowie będą zachwyceni, ale no co ty z tego będziesz miał? Tylko pieniądze i...
Stać cię na więcej. I tak jak powiedział Andrzej, uczenie się efektów, które nie wiesz, czy działają, może być przerażające. Z całą pewnością jest trudniejsze niż robienie czegoś, co wiesz, że działa, bo widziałeś to u innego magika i po prostu kopiujesz to, co robi on. Ale... my tutaj wydajemy ten magazyn Imp i teraz składamy 15 numer. W każdym numerze znajdują się efekty. Wszystkie te efekty zostały przetestowane. Nie wszystkie efekty, które w naszych głowach wydawały się dobre do publikacji, przeszły próbę zderzenia się z publicznością. W związku z tym czasem pokazywaliśmy widzom efekty, które w naszych głowach wydawały się wspaniałe, a po zderzeniu z publicznością okazały się nie tak wspaniałe. I wiesz co? Nauczyliśmy się z tego więcej niż z tych efektów, które są wspaniałe. Nauczyliśmy się, co nie działa. To jest lekcja, którą wcześniej czy później będziesz musiał odrobić, więc nie nakładaj sobie kagańca. Nie okaleczaj swojej duszy artystycznej. Idź tam, gdzie nie było nikogo, a nie depcz po śladach pielgrzymki.
Wow.
Wow, nie?
Tak, teraz it's deep. Teraz muszę dać tu taką pauzę 10-sekundową, żeby to każdy sobie przemyślał. Tak, także proponujemy tobie spojrzenie na tą nieodkrytą ścieżkę, na te nieprzetarte szlaki, bo tam kryją się ekscytujące rzeczy i faktycznie nawet tak czasami testując swoje własne pomysły, nie byliśmy w stanie jakby wykrzesać tego maksymalnego zachwytu z widzów i czasami powiedzmy ich reakcja była bardzo płaska, to mimo wszystko próbowaliśmy, nie poddawaliśmy się i dalej testowaliśmy swoje pomysły, bo myślę, że to jest w tym coś takiego ekscytującego, a kiedy jakiś pomysł, który jakaś koncepcja, która powstanie tylko w twojej głowie, okaże się, że działa, w końcu działa w tym rzeczywistym świecie i jest w stanie kogoś zachwycić, to no jak dla mnie nie ma nic lepszego. Znaczy, no jest parę lepszych rzeczy, ale to jest bardzo ekscytujące i to jest jedno z lepszych odczuć, jakie było dane mi czuć. Także myślę, że jesteśmy skłonni oboje polecić takie podejście i zachęcić cię bardzo serdecznie do prób. Nie poddawaj się. Jest w tobie potencjał.
Idź po swoje, jesteś diamentem. Tak. A i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz na koniec. Jeżeli jesteś magikiem, który widzi innego magika, który robi te efekty wspomniane od nas i jest taki jak inni magicy, a nie patrz na niego z góry. Nie czuj się lepszy, dlatego że ty nie idziesz tą wytartym szlakiem, tylko raczej staraj się mu podpowiedzieć, jeżeli cię poprosi o pomoc, ale to, że idziesz swoją drogą, nie czyni cię lepszym od tego, który jeszcze swojej drogi nie odkrył. Bo być może słuchasz tego podcastu i myślisz, o, oni patrzą na mnie z góry, bo ja robię te efekty. Nie, nie, nie. Bo my też robiliśmy te efekty, my też sięgamy po te efekty i dalej będziemy robić takie rzeczy. Każdy szuka swojej drogi, a twoja droga jest tylko twoja. Więc może twoją drogą jest zrobienie nieszczęsnego liżaka z flash paperu.
Cóż mogę dodać? Może tak być? Kto wie?
Lizak.
Co? Co?
Lizak.
O, Lizak, jak super.
Drugi.
Wow, jesteś czarodziejem? Trzeci? Trzech to nikt w Polsce nie robi. Jeszcze. Tak, także w każdym razie zachęcamy do eksperymentów. Dziękujemy serdecznie, że byliście z nami w tym odcinku. To chyba tyle z naszej listy tutaj.
Tak jest. Owiany. Słyszymy się.
Tak, tak.
Już wkrótce.
Cześć, do usłyszenia.
Do not redeem.